Przemoc domowa to tragedia, która dotyka miliony ludzi na całym świecie, niezależnie od wieku, statusu społecznego czy płci. Przez wiele lat jednym z cierpiących w milczeniu był 29-letni Alex, młody Anglik wychowany w kochającej rodzinie, którego wejście w dorosłość naznaczone było nieopisanym bólem, zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym. Jego sprawczynią była drobna brunetka, w której zakochał się po uszy. Jego rówieśniczka, Jordan Worf. Powodów, dla których ofiary nadużyć milczą, jest wiele. Strach przed oprawcą, pewnego rodzaju wstyd przed przyznaniem się do trwania w przemocowym związku. Każda ofiara to inna historia. Inne powody, inny finał, ale to samo cierpienie. Dziś poznacie historię Alexa. Nazywam się Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Sonder. Nowe osoby zachęcam do zaobserwowania podcastu na YouTube i Spotify oraz oceniania go w aplikacji. To najlepszy, darmowy sposób na wsparcie, za co bardzo dziękuję.
Sonder. Poznaj nieznane historie.
Alex Skill był nieśmiałym i spokojnym nastolatkiem. Urodził się w 1995 roku w Stewartby jako jeden z bliźniaków. Niestety, obaj synowie pani Geraldine, Alex i Luke, przyszli na świat przedwcześnie, skutkiem czego przez wiele kolejnych tygodni walczyli o życie, przechodząc serię skomplikowanych, ale na szczęście udanych operacji. Ten dramatyczny okres sprawił, że Geraldine Skill, choć daleka od nadopiekuńczości, szczególnie mocno starała się dbać o to, by zapewnić chłopcom jak najspokojniejsze dzieciństwo.
Skutecznie. Dzieciństwo Alexa rzeczywiście okazało się raczej beztroskie. Chłopak nie sprawiał problemów w szkole, dobrze się uczył i miał kilku bliskich przyjaciół, z którymi lubił spędzać czas na boisku. Jego największą pasją był futbol. Jak sam wspominał, czas wolny prawie zawsze spędzał z piłką przy nodze.
Weekendy właściwie w całości upływały mi na graniu w piłkę. Tylko to się liczyło. Nie zwracałem nawet uwagi na dziewczyny. W ogóle. Dopóki nie poznałem Jordan.
W czerwcu 2012 roku 17-letni Alex wybrał się do odległego o kilka kilometrów Bedford, aby w tamtejszym koledżu obejrzeć premierę spektaklu, w którym udział brał uczęszczający tam kolega. Na widowni zaczepiła go Jordan Worf, również zaproszona przez występującą tam przyjaciółkę. Jordan, rówieśniczka Alexa, pochodziła z Richmond, miejscowości leżącej w sąsiedztwie Bedford i Stewartby. Między dwojgiem nastolatków szybko zaiskrzyło. Alex, który do tej pory nigdy nie był w związku i nie cieszył się szczególnym powodzeniem u kobiet, przyznał, że był zaskoczony, jak dobrze czuł się w towarzystwie nowej znajomej.
Zaczęliśmy rozmawiać, tak po prostu. Nie spodziewałem się tego. Do tej pory nie rozmawiałem ze zbyt wieloma dziewczynami. Jordan od początku okazywała mi zainteresowanie. To było naprawdę miłe uczucie.
Alex zaczął regularnie spotykać się z Jordan. Ta od razu zaskarbiła sobie sympatię jego rodziców. Dała się poznać jako towarzyska, ale jednocześnie cicha i skromna dziewczyna, która po ukończeniu koledżu chciała zostać nauczycielką. Lubiła sport. Wcześniej trenowała gimnastykę artystyczną, a w wolnych chwilach była wolontariuszką w schronisku. Na pierwszy rzut oka chodzący ideał. Nic więc dziwnego, że wywarła na najbliższych swojego nowego chłopaka wyłącznie pozytywne wrażenie. Jordan przypadła do gustu również przyjaciołom Alexa, którzy poznali ją podczas domówki zorganizowanej przez bliźniaków.
Uśmiechnięta dziewczyna błyskawicznie została przyjęta do ekipy. Jak wspominali przyjaciele Alexa, impreza zapoznawcza zakończyła się nad ranem na dachu garażu, gdzie Jordan wraz z nowymi znajomymi śpiewała piosenki Bastille, ulubionego zespołu Alexa. Carly, przyjaciółka chłopaka, wspominała:
była po prostu urocza. Wszyscy od razu ją pokochaliśmy. Ucieszyliśmy się, że Alex trafił na kogoś takiego. Zasługiwał na udany związek.
Młodzi widywali się codziennie, ale prawie zawsze u Alexa. Dziewczyna unikała mówienia o swojej rodzinie. Nie zapoznała go z rodzicami, ani nie chciała, by odwiedzał ją w jej domu. Alex nie drążył tematu. Najważniejszy dla niego był fakt, że znalazł, jak się wydawało, bratnią duszę. Początkowe symptomy manipulacji ze strony Jordan były niewinne, na pierwszy rzut oka wręcz niedostrzegalne. Zaczęło się bowiem od komentowania wyglądu Alexa.
Dość szybko zaczęła zwracać szczególną uwagę na to, jak wyglądam. Kiedy przyszedłem do niej w szarej koszulce, powiedziała: nie podoba mi się ten kolor. Nie powinieneś zakładać szarych ubrań. Coraz częściej słyszałem teksty w stylu: czemu czeszesz się w ten sposób? Zrób sobie taką fryzurę. Albo: te buty ci nie pasują. Kup nowe.
Alex nie dostrzegał w tym nic złego. Jak przyznał, traktował to jako dobre rady i uznał, że stosując się do nich, jeszcze bardziej zaimponuje swojej ukochanej.
Niepokojące zachowanie dziewczyny zauważyli za to rodzice Alexa, którzy kilka miesięcy później, konkretnie w kwietniu 2013 roku, zaprosili jego i Jordan na wycieczkę do Londynu z okazji jej 18 urodzin. Już po północy, po tym jak rodzice odłączyli się od młodych, którzy poszli na nocny spacer po stolicy, matka Alexa dostała wiadomość od spanikowanego syna, której treść brzmiała:
nie wiem, gdzie jest Jordan. Zniknęła.
Cała trójka przez ponad godzinę błąkała się nocą po centrum Londynu, szukając Jordan, która, jak kamień w wodę, przepadła w momencie, gdy Alex poszedł do ubikacji. Kiedy rodzina Skillów wróciła do hotelu, by wezwać policję, w recepcji trafili na Jordan, która, jak gdyby nigdy nic, siedziała wygodnie w fotelu. Jej jedyną reakcją na wszystkie pytania Alexa i jego rodziców był histeryczny śmiech. Wspomina to Geraldine Skill.
Wtedy powiedziałam Alexowi: coś tu nie gra, to nie jest w porządku. Alex zaprotestował. Powiedział coś w stylu: nie macie racji. Kiedy jesteśmy we dwoje, zachowuje się normalnie.
Przez kolejne tygodnie Jordan faktycznie zachowywała się zwyczajnie. Choć rodzice Alexa stracili do niej zaufanie i patrzyli na nią z dużym dystansem, nie dawała im kolejnych powodów, by ci utwierdzili się w swoim przekonaniu. Alex z kolei nie wracał do incydentu w Londynie, uznając dziwne zachowanie dziewczyny za jednorazowy incydent. Jednak kilka miesięcy później ta czerwona lampka, która lekko migała w głowach Skillów, rozbłysła wręcz jaskrawym światłem, które w pełnej krasie ukazało bardzo niebezpieczny fakt. Jordan miała obsesję na punkcie zdrady. Gdy nadszedł dzień 18 urodzin Alexa i Luka, rodzice chłopaków zorganizowali dużą imprezę, na którą zaproszeni zostali zarówno członkowie rodziny, jak i przyjaciele jubilatów. Jordan miała jednak zastrzeżenia co do listy gości. Na imprezie pojawiła się 15-letnia przyjaciółka Alexa i Luka, córka najlepszej przyjaciółki ich matki. Obie często odwiedzały dom Skillów, dobrze znały się z bliźniakami. Jordan jednak była przekonana, że zaproszona nastolatka jest kochanką jej chłopaka.
Mniej więcej w połowie zabawy, w głębi sali, usłyszeliśmy histeryczny wrzask. DJ wyłączył muzykę. Myśleliśmy, że wydarzył się jakiś wypadek. Nagle tłum się rozstąpił, a my zobaczyliśmy Jordan, która stała nad córką mojej przyjaciółki i wykrzykiwała jakieś groźby. To było straszne,
wspomina matka Alexa.
Rozpętała się awantura. Matka Alexa od razu chciała wyrzucić Jordan z lokalu, ale chłopak stanął w jej obronie. Ostatecznie udało się uspokoić wszystkich zaangażowanych, ale goście opuścili urodzinową zabawę w fatalnych nastrojach. Najlepszy przyjaciel Alexa przyznał, że wówczas, pocieszając zapłakanego jubilata, powiedział mu wprost:
powinieneś się z nią rozstać.
Maska uroczej, cichej dziewczyny opadła na oczach kilkudziesięciu osób. Nikt nie wierzył w zapewnienia Alexa, że sytuacja taka jak ta to wyjątek. W końcu jednak sam chłopak uświadomił sobie, że ci wszyscy, którzy w ostatnim czasie ostrzegali go przed Jordan, po prostu mieli rację. To, że prawdziwa natura Jordan została ujawniona, w pewnym sensie ośmieliło dziewczynę do dalszego działania. Następne tygodnie upływały na ciągłych awanturach i oskarżeniach o kolejne zdrady Alexa. Szale przechyliła sytuacja, w której Jordan w napadzie furii wyrwała chłopakowi telefon i zniszczyła kartę SIM, odcinając go, w jej mniemaniu, od domniemanych kochanek. Tego dla Alexa było już za wiele. Postanowił ostatecznie zakończyć ten toksyczny związek. Rodzina i przyjaciele chłopaka odetchnęli z ulgą. Jak wspominali, czuli się, jakby ich kumpel wrócił do życia. Jakby udało im się, tu cytat, wyrwać go z czegoś bardzo, bardzo złego. Dwa dni później do drzwi domu Skillów zapukała Jordan Worf. Poinformowała, że jest z Alexem w ciąży.
Oczywiście od razu założyłam, że kłamie. Powiedziała, że zrobiła test ciążowy, ale jak mogłam uwierzyć jej na słowo? Odparłam, żeby zrobiła kolejny, tutaj, u nas w domu. Zgodziła się i niestety okazało się, że mówiła prawdę. Wynik był pozytywny,
opowiadała Geraldine. Co ciekawe, Alex, do tej pory ślepo zapatrzony w dziewczynę, postawił sprawę jasno. Będzie wspierał Jordan i dziecko finansowo, ale nie ma szans na to, by do niej wrócił. Urażona dziewczyna wyszła bez słowa i przez następne miesiące nie kontaktowała się ze Skillami. 19 maja 2014 roku Alex dostał od niej jedynie krótkiego SMS-a o treści: masz syna. Mijały miesiące. Alex wydawał się szczęśliwy i spokojny. Regularnie wysyłał pieniądze na utrzymanie małego Thomasa J'a, nazywanego TJ-em, nie utrzymując przy tym żadnego kontaktu z Jordan. Co ciekawe, jakiś czas później dziewczyna skontaktowała się z jego matką.
Po około 3 miesiącach od urodzenia TJ-a dostałam SMS-a od Jordan. Znów był bardzo krótki i konkretny. Napisała: czy chcesz poznać swojego wnuka? Nie mogłam zamknąć drzwi przed dzieckiem mojego syna. Odpisałam: tak.
Niedługo później Geraldine spotkała się z Jordan i TJ-em. Alex był wściekły na matkę. Nie podobało mu się, że znów wpuściła dziewczynę do ich domu. Geraldine z kolei zaczęła przekonywać go, by choć raz na własne oczy zobaczył swojego syna. Dodała, że jej zdaniem narodziny dziecka zmieniły Jordan, że dziewczyna zachowuje się już zupełnie inaczej niż wcześniej.
Zdezorientowany Alex w końcu zgodził się na to, by matka zorganizowała mu spotkanie z TJ-em. Pod warunkiem jednak, że odbędzie się ono bez udziału Jordan. Nie chciał jej widzieć. Jordan nie protestowała i zaakceptowała warunki Alexa. Chłopak, by czuć się pewniej, pojechał tam w towarzystwie dziadka, z którym od dzieciństwa łączyła go szczególna więź.
Od tego momentu chłopak znacznie zmienił swój stosunek do całej sytuacji. Mały TJ skradł jego serce. Alex chciał spędzać ze swoim synkiem niemal każdą wolną chwilę. Coraz częściej na ulicach Stuart B widywano całą trójkę. Alexa, TJ-a i Jordan. Ich relacja coraz bardziej się ocieplała. Tym razem rodzina Skillów nie oponowała. Przeciwnie, rodzice, dziadek i ciotka Alexa zgodnie twierdzili, że narodziny TJ-a odmieniły Jordan, która okazała się świetną mamą. Cieszyli się, że stosunki jej syna z byłą dziewczyną ulegają stopniowej poprawie. Bardziej sceptyczni byli za to przyjaciele chłopaka. Jego najbliższy przyjaciel, swoją drogą również mający na imię Jordan, przyznał:
kiedy słuchałem Alexa i jego najbliższych, którzy cały czas powtarzali, jak cudowna jest Jordan i jak bardzo zmieniło ją bycie mamą, powiedziałem do Geraldine: to wydaje się zbyt piękne, mam co do tego złe przeczucia. Tym bardziej, że to wszystko działo się coraz szybciej i szybciej. Bałem się, jaki będzie tego skutek.
Odpowiedź nadeszła w nowy rok, 1 stycznia 2015 roku. Wtedy właśnie Jordan Worf i Alex Skill poinformowali na Facebooku, że znów są parą. Początkowo nic nie zwiastowało dramatu, jaki dopiero miał się zacząć. Jordan wprowadziła się wraz z TJ-em do domu Skillów. Pierwsze miesiące życia pod jednym dachem wydawały się przebiegać wzorcowo. Młodzi rodzice żyli ze sobą w zgodzie, a Jordan każdego dnia potwierdzała swoją pozytywną przemianę. Do czasu, gdy pewnego dnia, jadąc samochodem wraz z Alexem i małym TJ-em, zobaczyła idącą chodnikiem dziewczynę, którą 2 lata wcześniej zaatakowała na urodzinach swojego chłopaka. Demony przeszłości wróciły w ciągu sekundy. Jordan gwałtownie zatrzymała samochód i zaczęła obrażać zszokowaną dziewczynę, którą nadal podejrzewała o romans z Alexem. Wpadła w furię, a Alex nie potrafił jej uspokoić. Przerażona Carly uciekła do domu i opowiedziała historię swojej matce. Ta od razu zadzwoniła do Geraldine Skill. Matka Alexa zrozumiała wówczas, że odpisując na SMS-a Jordan popełniła wielki błąd. Jordan nadal była tą samą niebezpieczną manipulantką. Kiedy więc po powrocie do domu, Jordan stanęła oko w oko ze wściekłą Geraldine, żądającą wyjaśnień, beznamiętnie minęła kobietę i zamknęła się w pokoju. Po dłuższym czasie wyszła z niego z kilkoma walizkami. Postawiła Alexowi ultimatum. Albo wyprowadza się razem z nią, albo już nigdy nie zobaczy dziecka.
Całe moje życie kręciło się teraz wokół DJ-a. Nie mogłem nawet wyobrazić sobie tego, że miałby zniknąć z mojego życia. A zdawałem sobie sprawę, że Jordan byłaby w stanie całkowicie odciąć mnie od niego. Nie wahałem się ani chwili.
Wspominał Alex. Alex, Jordan i DJ wyprowadzili się do rodziców dziewczyny. Jako że Jordan w ogóle nie poruszała ich tematu, Skillowie nie wiedzieli nawet, gdzie szukać swojego syna. Alex całkowicie poddał się swojej partnerce. Zerwał kontakty z rodziną, a mówiąc konkretniej, zerwał z całym swoim dotychczasowym życiem. Jego świat kręcił się wyłącznie wokół DJ-a i Jordan. Jordan, która nie miała już żadnych zahamowań, by zmienić świat chłopaka w piekło.
Sonder, poznaj nieznane historie. Kolejnym krokiem do przejęcia całkowitej kontroli nad życiem Alexa było odcięcie go od możliwości jakiegokolwiek kontaktu z rodziną i dawnymi przyjaciółmi. Dziewczyna zabrała mu telefon, dając w zamian inny, z nowym numerem i tylko jej kontaktem wpisanym do pamięci urządzenia. Usunęła jego konta z serwisów społecznościowych, a nawet sprzedała jego PlayStation, wiedząc, że podczas gry na konsoli Alex może komunikować się z innymi graczami.
Geraldine Skill próbowała dotrzeć do niego wszelkimi możliwymi sposobami. Gdy zdała sobie sprawę, że dotychczasowy numer telefonu jej syna jest już nieaktywny, a profil na Facebooku usunięty, wysłała mu symbolicznego funta przez aplikację bankową. W tytule przelewu wpisując tylko „Kocham cię”. Niedługo później na jej konto wpłynął przelew zwrotny, zatytułowany „Nienawidzę cię, trzymaj się ode mnie z daleka”. Wówczas stało się jasne, że Jordan przejęła również kontrolę nad kontem bankowym Alexa. Gdy Jordan była już pewna tego, że w pełni kontroluje Alexa, poszła o krok dalej.
Pewnego ranka, jak gdyby nigdy nic, powiedziała mi, że dostała od mojej mamy wiadomość o śmierci dziadka. Byłem w szoku, to mnie złamało. Zdałem sobie sprawę, że prawdopodobnie najważniejsza postać w moim życiu nie żyje. A ja opuściłem ją w taki sposób i nie zdążyłem się pożegnać. Wiedziałem, że nigdy sobie tego nie wybaczę. Po kilku godzinach przyszła do mojego pokoju i spytała, dlaczego płaczę, skoro dziadek wcale nie umarł. Zaczęła się ze mnie śmiać. To było kłamstwo. Oszukała mnie, bo była zazdrosna o moją więź z nim. Nie mogłem tego pojąć.
Jordan czerpała przyjemność z psychicznych tortur stosowanych zarówno na Alexie, jak i jego najbliższych. Chłopak nie był wówczas świadomy tego, że Jordan założyła pod jego nazwiskiem nowy profil na Facebooku, z którego pisała do jego przyjaciół obraźliwe wiadomości. Co więcej, po czasie dowiedział się również, że karta SIM ze zniszczonego telefonu była sprawna. O czym boleśnie przekonał się sam dziadek Alexa, Paul. Gdy mężczyzna wysłał mu SMS-a z życzeniami z okazji urodzin, Jordan, podając się za jego wnuka, odpisała: „Nie odzywaj się do mnie”. Alex był kompletnie zmanipulowany. Nie wiedział o tym, że Jordan jest w jego imieniu non-stop w kontakcie z jego dawnym otoczeniem. Ale doświadczając ewidentnej psychicznej przemocy ze strony partnerki, zobojętniał, przyzwyczaił się do tego stale bojąc się, że straci kontakt z dziećmi. Z dziećmi, bo w 2016 roku, chwilę po tym, jak para wyprowadziła się od rodziców Jordan do osobnego domu w Stewartby, dziewczyna zaszła w drugą ciążę. Alex po latach wspominał, że potajemny powrót do Stewartby miał pozytywny wpływ na ich związek. Podobnie jak wcześniej, kolejny rozdział ich wspólnego życia zaczynał się spokojnie i miło. Jordan studiowała, a Alex znalazł dobrą pracę. Ale dziewczyna bezdyskusyjnie była osobą przemocową, której zachowanie zmieniało się jak w kalejdoskopie. Jednego dnia potrafiła być tą samą Jordan, którą lata temu Alex poznał na widowni szkolnego teatru. Miłą, spokojną, troskliwą. Następnego natomiast potrafiła z zazdrości okłamać swojego partnera o śmierci bliskiego. Po przeprowadzce do Stewartby, Alex szybko popełnił duży błąd, przyznając w rozmowie z partnerką, że jego nowa praca sprawia mu przyjemność. Niemal natychmiast dziewczyna kazała mu złożyć wypowiedzenie, sugerując, by zamiast tego towarzyszył jej na uczelnianych wykładach. W jej mniemaniu fakt, że Alex dobrze czuje się w nowym towarzystwie, był równoznaczny z romansowaniem z koleżankami z pracy. Od tej pory Alex był zmuszony do tego, by towarzyszyć Jordan na każdym kroku. Tak, by miała go na oku niemal 24 godziny na dobę.
Nowe mieszkanie Alexa i Jordan znajdowało się dosłownie kilka ulic od rodzinnego domu Skillów, którzy rzecz jasna nie mieli o tym pojęcia. Jednak po pewnym czasie do Geraldine zaczęły docierać głosy, że w okolicy widziano chłopaka przypominającego jej syna. Te rewelacje potwierdziła jej siostra, która trafiła na prowadzony przez Jordan nowy profil Alexa na Facebooku, na którym zawarta była informacja o aktualnym miejscu zamieszkania.
Ciotka chłopaka odnalazła nowy dom Alexa zupełnym przypadkiem, gdy zauważyła charakterystyczną figurkę słonia, stojącą w oknie jednego z mieszkań. Pamiętając, że Jordan kolekcjonowała porcelanowe słoniki, zapukała do drzwi. Chwilę później w całym domu zgasły światła, a za drzwiami zapadła cisza. Ciotka zdążyła jedynie dostrzec sylwetkę Alexa, uciekającego na wyższe piętro. Choć obecny adres Alexa był już znany, rodzina nie mogła nic z tym zrobić. Policja nie miała podstaw, by wchodzić do mieszkania siłą. Alex nie odbierał telefonów, a Jordan nadal pisała w jego imieniu SMS-y, mające utwierdzić w przekonaniu wszystkich wokół, że chłopak nie chce utrzymywać żadnego kontaktu ze swoją rodziną. Ten kontakt jednak nadszedł i to w najmniej spodziewanym momencie. Nocą z 6 na 7 lutego 2017 roku telefon obudził Grahama Skilla, ojca Alexa. W słuchawce usłyszał szept swojego syna. Dotarło do niego tylko jedno zdanie.
Proszę, pomóż mi.
Kilkanaście minut później Graham w asyście policji zjawił się pod domem Alexa. Tym razem Jordan musiała wpuścić funkcjonariuszy do środka. Ojciec chłopaka czekał na zewnątrz. Gdy po kilkunastu minutach policjanci opuścili dom, przekazali zrozpaczonemu Grahamowi, że była to zwykła kłótnia. Sytuacja jest opanowana, a policja nic więcej nie może tu zrobić. Ale tuż przed odjazdem radiowozu, jeden z funkcjonariuszy dyskretnie wziął Grahama na stronę i powiedział: Wszystko wydaje się okej, ale chłopak kuleje. Policjanci odjechali, a światła w domu Alexa i Jordan znów zgasły. Na pukanie Grahama odpowiedziała głucha cisza. Mężczyzna wrócił do domu i opowiedział najbliższym o zdarzeniu. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że Alexowi grozi niebezpieczeństwo. Przez kolejne miesiące Skillowie próbowali wszelkich sposobów, by nawiązać kontakt z synem. Bezskutecznie. Dom Alexa i Jordan był niczym odcięta od świata twierdza. Sytuacja wydawała się beznadziejna. Przełom nastąpił latem 2017 roku, kiedy policja otrzymała zgłoszenie o głośnej awanturze w domu Alexa i Jordan. Zgłoszenie przyjął sierżant Ed Finn. Drzwi otworzyła Jordan. Wyglądała dobrze, po prostu normalnie. Kiedy poinformowałem ją, dlaczego przyjechaliśmy, spokojnie wyjaśniła, że nie ma tu żadnej awantury. A całe zamieszanie i hałasy wynikają z tego, że jej partner boleśnie zranił się w rękę. Weszliśmy do domu, żeby to sprawdzić. W łazience zobaczyłem wychudzonego chłopaka, stojącego nad zlewem z prowizorycznym opatrunkiem na ręce. Cały zlew, sedes i podłoga były zalane krwią. Chłopak szybko potwierdził wersję partnerki i również zapewniał, że to zwykły wypadek. Powtarzał tylko: sam sobie to zrobiłem.
Alex został zabrany do szpitala. Pielęgniarki były zaskoczone tym, jak rozległa i poważna jest rana. Rozcięcie było bardzo głębokie. Ostrze zatrzymało się na kości. Po założeniu szwów lekarz zasugerował, by chłopak został na obserwacji jeszcze kilka dni. Wówczas zainterweniowała Jordan, oświadczając, że wypisuje Alexa ze szpitala na własną odpowiedzialność. Zaniepokojone pielęgniarki prosiły chłopaka, by nie dał się przekonać i został w szpitalu dla swojego dobra. Ale ten wydawał się w pełni podporządkowany dziewczynie. Para wróciła do domu. Nie sposób było ich powstrzymać.
Tymczasem sierżant Finn od początku miał wątpliwości co do wersji wydarzeń przedstawionej przez uśmiechniętą dziewczynę, której wystraszony i wychudzony partner niemal automatycznie potwierdzał każde słowo. Cięta, głęboka rana nie wyglądała na efekt drobnego, domowego wypadku. W głowie policjanta zaczęło przewijać się coraz więcej myśli, coraz więcej teorii, które potrzebowały potwierdzenia. Kiedy więc kilka dni później w policyjnym radiu ponownie pojawił się komunikat o awanturze w domu pod znajomym adresem, Ed Finn nie wahał się ani chwili i przyjął zgłoszenie. Drzwi znów otworzyła mu Jordan. Tak jak poprzednio, z uśmiechem i przesadnym spokojem tłumaczyła policjantom, że to tylko sprzeczka. I, tak jak poprzednio, jej wersję potwierdził Alex. Chłopak wyglądał fatalnie. Na twarzy i głowie miał strupy, a opatrunek na rozciętej ręce wyglądał jak niezmieniany od dłuższego czasu. Finn nie miał już wątpliwości. Chłopak był ofiarą przemocy domowej. Policjant poinformował Jordan, że ze względu na stan zdrowia Alexa musi zabrać go na obserwację do szpitala.
Gdy wsiedliśmy do radiowozu, powiedziałem mu: nie odjedziemy stąd, dopóki nie powiesz mi całej prawdy. Każde z was potrzebuje pomocy. Ty, ona i wasze dzieci. Alex nadal uparcie odpowiadał, że nic się nie stało, że wszystkie rany zrobił sobie sam, przez przypadek. W
Wtedy ostentacyjnie na jego oczach wyłączyłem kamerę i radio. Powiedziałem: teraz poza mną nikt cię nie widzi i nikt cię nie słyszy. Powiedz prawdę. Alex bez chwili zawahania odpowiedział spokojnie: tak, to była ona. Jordan Worf została aresztowana. Alex z kolei w pewnym sensie odzyskał wolność. Rozpoczęły się przesłuchania, podczas których chłopak w końcu mógł wyznać całą, przerażającą prawdę. Od momentu wyprowadzki Alexa i Jordan z domu jego rodziców, chłopak regularnie padał ofiarą fizycznej przemocy ze strony Jordan. Dziewczyna w pewnym sensie stale badała sytuację, sprawdzając, w którym momencie może pójść krok dalej. Od manipulacji, przez słowną agresję, groźby i powolne izolowanie chłopaka, aż po zachowania, które można wprost nazwać torturami. Pierwszy raz zaatakowała mnie szklaną butelką. W łóżku, kiedy spałem. Po prostu bez powodu rozbiłam ją na głowie. Kiedy pobiegłem do łazienki, w lustrze zobaczyłem, że jestem całkiem zalany krwią.
Kiedy Jordan zorientowała się, że Alex jest zbyt wystraszony i zmanipulowany, by zgłosić ten fakt na policję, ataki zaczęły mieć miejsce niemal codziennie. Schemat był prosty. Dziewczyna prowokowała kłótnie, oskarżając najczęściej swojego partnera o zdradę, po czym zaczynała go bić właściwie wszystkim, co znalazło się w zasięgu jej wzroku. Dosłownie.
Jordan nigdy nie uderzyła Alexa publicznie, ale nie znaczy to, że dramat chłopaka miał miejsce wyłącznie w domu. W trakcie przesłuchania Skill zeznał, że podczas jednego z wyjazdów z dziećmi Jordan najpierw zmusiła go do zażycia dużej ilości środków nasennych, a w drodze powrotnej znienacka, bez żadnego powodu, uderzyła go w twarz szczotką do włosów, wybijając mu ząb. Z biegiem kolejnych przesłuchań wyszło na jaw, że jedną z ulubionych tortur Jordan było polewanie wrzątkiem. Potrafiła nie tylko budzić Alexa, wylewając gorącą wodę na jego plecy, ale również angażować go w psychopatyczne gierki. Jak na przykład wówczas, gdy kazała mu odpowiadać na jej pytania, trzymając rękę na zabawkowym wykrywaczu kłamstw, który w przypadku wykrycia przyspieszonego pulsu lekko kopał przesłuchiwanego prądem. Jordan, rzecz jasna, miała na to inny pomysł. Przepytując Alexa, nad jego dłonią trzymała czajnik pełen wrzątku. Poza poparzonymi płatami skóry, na ciele Alexa lekarze znaleźli wiele blizn, po ranach zadanych rozbitym szkłem, kuchennym nożem, a nawet młotkiem. Już po wstępnych badaniach Ed Finn usłyszał od medyka wstrząsające słowa.
Przywieźliście go w ostatnim momencie. Chłopak jest na wykończeniu. Jeszcze kilka dni i nie mielibyście kogo ratować.
Przez setki uderzeń w głowę, w mózgu Alexa nagromadziły się ogromne ilości płynu mózgowo-rdzeniowego, powodujące wodogłowie. Chłopak miał przez to problemy ze wzrokiem i trzymaniem równowagi. Spowodowane przez to schorzenie otępienie mogło mieć wpływ na to, że wydawał się apatyczny i właściwie pogodzony ze swoim losem. Dodając do tego skrajne niedożywienie i fakt, że Alex miesiącami zmuszony był do spania na podłodze, Finn zdał sobie sprawę, że istotnie uratował chłopakowi życie w ostatniej chwili.
Usłyszałam w telefonie kobiecy głos, który powiedział krótko: jestem z policji. Chciałam ci tylko powiedzieć, że twój syn jest już bezpieczny.
Relacjonowała pani Geraldine. Alex wyszedł ze szpitala i wrócił do rodzinnego domu. Po niecałym tygodniu dołączyły do niego dzieci. Graham i Geraldine mogli na własne oczy zobaczyć swoją wnuczkę, małą Iris, o której narodzinach nawet nie wiedzieli. Najważniejsze było to, że ich synowi już nic nie groziło. Jordan z kolei groziła wieloletnia odsiadka.
Dziewczynie postawiono 17 zarzutów. Między innymi o napaść, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej. Nie wykazała żadnej skruchy, chociażby do końca próbując przekonać sąd, że izolacja i odcięcie Alexa od rodziny było wyłącznie jego decyzją. Ostatecznie przyznała się tylko do 3 z 17 zarzutów. Proces zakończył się w kwietniu 2018 roku. Jordan Worth została uznana za winną i skazana na 7,5 roku pozbawienia wolności.
Tym samym stała się pierwszą kobietą w Wielkiej Brytanii skazaną na karę więzienia za przemoc domową. Jordan nie odsiedziała całego wyroku. Ze względu na dobre sprawowanie wyszła na wolność na początku 2022 roku, po niecałych 5 latach. Z jej facebookowego profilu wiadomo, że ma nowego partnera, z którym aktualnie jest zaręczona. Alex Skill nie ma z nią żadnego kontaktu. Sam wychowuje TJ'a i Iris, a zawodowo zajmuje się trenowaniem dzieci w lokalnym klubie piłkarskim. Na początku 2019 roku zdecydował się wziąć udział w nagraniach do filmu dokumentalnego produkowanego przez BBC, który opowiadał historię przemocowego związku z Jordan. Często angażuje się w akcje wspierające ofiary przemocy domowej oraz bierze udział w spotkaniach, podczas których opowiada historię swojej wieloletniej tragedii, tym samym podtrzymując na duchu innych, bo... jak sam powiedział:
wiem, że takich ludzi jak ja jest całe mnóstwo. Nie chcę, żeby ktokolwiek musiał doświadczyć chociaż procenta tej przemocy, której doświadczyłem ja. Często słyszałem pytania, dlaczego od niej nie odszedłeś? Prawdę mówiąc, nigdy nie myślałem, żeby od niej odejść, żeby zostawić to wszystko za sobą. Bo kiedy jesteś w środku takiej sytuacji, włącza ci się coś w stylu trybu przetrwania. W głowie masz tylko to, by przeżyć, by doczekać kolejnego dnia, bo może jutro będzie lepiej. Może jutro otrzymasz chociaż jeden cios mniej. W tym momencie nie myślałem o przyszłości. Myślałem tylko o tym, by przetrwać. Tu i teraz.
800-120-002. Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie. Masz problem? Zadzwoń. To nie wstyd prosić o pomoc.